nazwałem swoje przesłanie dzisiaj krótko. Temat, który i w zeszłym tygodniu, i dzisiaj od poranku praktycznie o czym tutaj mówimy, nazwałem go po prostu zbawienie. Chciałbym wam przeczytać fragment listu do Filipian. Drugi rozdział od 12 do 16 wersetu, będziecie widzieli to tutaj na prezentacji. Nie wiem, czy będzie to tak czytelne ze względu na wielkość czcionki. Przeczytam to z przekładu Nowe Przymierze. Dlatego, moi ukochani, jako zawsze posłuszni, nie tylko gdy jestem z wami, lecz tym bardziej, gdy mnie nie ma, czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania, tak, byście jako dzieci Boga byli bez zarzutu, nienaganni i szczerzy pośród tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia. Na jego tle świecicie jak gwiazdy na niebie. Trzymajcie się przy tym słowa życia, aby mógł się czymś szczycić w dniu przyjścia Chrystusa, żebym miał dowód, że nie na próżno biegałem i nie na darmo się trudziłem. Piękny werset i przyznajecie, że w jakimś stopniu cały czas nawiązujemy do tej tematyki tutaj. I ten apel, który słyszeliśmy i to, o czym śpiewaliśmy, tego dotyczy. Werset, który mnie zainspirował, to druga część pierwszego zdania. Czyńcie użytek ze swego zbawienia w poczuciu czci i odpowiedzialności wobec Pana. Ten werset w Biblii Warszawskiej brzmi: z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. I przyznaję, że gdybym miał oprzeć się na tym drugim tłumaczeniu, to sama treść już troszeczkę mnie wzdrygała. Dlatego cieszę się bardzo, że mogę to w ten sposób przeczytać. Czyńcie użytek ze swego zbawienia. Czym jest, albo czym może być dla mnie i dla ciebie zbawienie? Kiedy o tym myślałem, odniosłem się do własnych doświadczeń. I znalazłem trzy odpowiedzi na to pytanie. Po pierwsze, zbawienie może być terminem religijnym, do którego nie przykładam, czy nie przykładasz szczególnej uwagi. Tak było w moim życiu, gdy uczyłem się religii, gdy uczestniczyłem w życiu Kościoła powszechnego, miałem świadomość, że zbawienie ma jakąś wartość. To nie był termin dla mnie zupełnie obcy. Ale nie miało to kompletnie żadnego przełożenia na moje osobiste życie. I absolutnie nigdy nie było tematem mojej jakiejkolwiek rozmowy z drugim człowiekiem. Nigdy. Zbawienie może być też dla nas terminem historycznym. Tak w aspekcie historii świata, jak i mojej historii osobistej. Masz świadomość życia Jezusa. Wiesz o tym, że jest ktoś, że był ktoś taki jak Jezus. Masz też świadomość, bo usłyszałeś o grzechu i o śmierci, ale traktujesz to wszystko jako takie przesłanie historyczne. O czym będę teraz myślał? To nie jest temat na dzisiaj. W moim życiu miałem taki etap i czasami próbował się wkraść jeszcze do mojego życia. Przyjąłem Jezusa jako mojego osobistego Zbawiciela. Nabrałem przekonania, że jestem zbawionym chrześcijaninem. I tak deklarowałem się. Ale brak moich osobistych spotkań z Bogiem w modlitwie i z Jego Słowem zgasił w bardzo krótkim czasie, to było kilka miesięcy, zgasił cały mój entuzjazm bycia chrześcijaninem, moją pierwszą miłość, która jakoś tak stała się bardzo wiotka. Żyłem kilka lat historią mojego spotkania z Jezusem, mojego zbawienia, mojego wyznania, że oddaję Mu swoje życie. W moim życiu zaczęły pojawiać się pokusy coraz silniejsze, zaraz zaczęły się pojawiać usprawiedliwienia, a potem zaczął wtargiwać grzech i zaczął rozsypywać moje pierwsze chrześcijańskie życie. Później czasami w życiu chrześcijan pojawia się jeszcze inny okres, bo można już doświadczyć naprawdę uwolnienia z grzechów i nałogów, mieć świadomość obietnicy życia wiecznego, ale ta obietnica w naszych myślach szczególnie, ta pewność tego, że mam życie wieczne, może zgasić w nas jakiekolwiek życie w poświęceniu i oddaniu. Można być po prostu obserwatorem życia kościelnego. Ale dzisiaj będę chciał się skupić na tym trzecim, prawdziwym sensie zbawienia, który, ufam, jest udziałem każdego z nas, który był od początku zamysłem naszego Boga Stwórcy. Zbawienie to dar prawdziwego życia. I to życia wiecznego, życia wolnego od grzechu, życia, i to chyba najbardziej chciałbym podkreślić, pełnią Bożą. To życie inspirowane Bożymi wyzwaniami. I w tym kontekście chciałbym powrócić do treści wersetu 12. Czyńcie użytek ze swego zbawienia. Apostoł Paweł wyraźnie wskazuje, że zbawienie to nie jest termin jakiś w literaturze. To nie jest tylko wydarzenie. To jest coś, co żyje i coś, co jest użyteczne. Jest jeszcze jedna niesamowicie ważna informacja w tym wersecie. Życie człowieka zbawionego niesie za sobą odpowiedzialność. Odpowiedzialność wobec Boga, ale z drugiej strony także, bo można byłoby to przyjąć jako nasz obowiązek, ale oddaje także i Bogu cześć. Skoro niesie tą odpowiedzialność i z tego może wynika to tłumaczenie z bojaźnią i z drżeniem, z uległością wobec Boga, to na czym ta odpowiedzialność polega? Pierwszą rzeczą, na którą ja zwróciłem uwagę w tej treści tego przesłania Pawła, to szczerość i posłuszeństwo, o którym Paweł w tym wersecie mówi, wobec Boga, także wobec Kościoła. Kościół Jezusa Chrystusa ma szczególne powołanie tutaj na ziemi. Jest Jego ambasadorem, jest Jego reprezentacją, a jeżeli Go reprezentuje, to pokazuje światu, jaki Jezus jest, nie tylko jaki Jezus był. To jest ważne. Przysłowie tradycyjne mówi, z kim się zdajesz, taki się stajesz, albo podobnie. Ale bliższe mi jest twierdzenie wyrażone, o czym mówił pastor w zeszłym tygodniu, na ostatniej konferencji pastorów przez biskupa Marka Kamińskiego. Powiedz mi, do kogo należysz, za kim idziesz, a ja ci powiem, kim jesteś. Jeżeli należysz do Jezusa, jeżeli chodzisz z Jezusem, jeżeli słuchasz Jego słowa, to Jego charakter z biegiem czasu będzie coraz bardziej w tobie widoczny. Jezus na ziemi objawił obraz i charakter naszego i swojego Ojca w niebie. I to samo powołanie nam tutaj zostawił. Czy było Mu łatwo chodzić w społeczności z ludźmi tutaj na ziemi? Jakże wiele cech Jego charakteru odróżniało Go od tych, którzy Go otaczali. Na pewno tych, którzy mienili się wtedy nauczycielami Słowa Bożego, od faryzeuszy, sadyceuszy. Ale także jak dużo dzieliło Go od tych bliższych Mu, od Jego uczniów. Prawie każda sytuacja, o której czytamy w Biblii, to konfrontacja wartości Jezusa z wartościami ludźmi, których dotykał. I w tej konfrontacji trzeba było podjąć decyzję, albo wtapiam się w tłum, i ta decyzja dotyczy także i nas, albo wtapiam się w tłum i nie zwracam na siebie uwagi, albo reprezentuję wartości dla mnie ważne i mi bliskie. I jestem świadomy, że one będą zwracały uwagę otoczenia. Czym jest szczerość? Jakże jest to ważne w naszym codziennym życiu. To przecież przeciwieństwo obłudy i kłamstwa. Jak wyraźnie widział to Jezus w postępowaniu faryzeuszy. Można mówić o wielkich rzeczach. Można mówić o wspaniałych wartościach, o pięknych jakichś cechach charakteru. Ale jeżeli o tym tylko myślimy, o tym tylko mówimy, jeżeli robimy to tylko na pewien pokaz w obecności jakichś osób, a sami nie poddajemy się kształtowaniu swojego charakteru, aby te wartości wszystkie pozyskać, to te słowa są rzucone na wiatr. One nie mają żadnej wartości, a na pewno nie wykonają żadnego owocu. W drugim liście Koryntian, w drugim rozdziale, 17 wersecie jest napisane: bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie, przed obliczem Boga, czyli w tej odpowiedzialności, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Na początku czytałem fragment tego listu do Filipian. Jest tam ten fragmencik, który wam przeczytam. Kolejny wersecik. Przepraszam, to jest zgubione. A zatem, umiłowani moi, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko podczas mojej obecności, ale teraz ze znacznie większą gotowością podczas mej obecności. Zadałem sobie pytanie podczas mej nieobecności. Zadałem sobie pytanie, do czego nawiązuje tutaj Paweł? Po co on w ogóle takie sformułowanie robi? Po co był ten tekst nie tylko podczas swojej obecności? Tak jak dzisiaj zdarza się i nam, tak i w tamtym czasie zdarzało się, że w obecności nauczycieli, przełożonych, zachowywano się poprawnie i zgodnie z pewnymi wytycznymi, z pewnymi zaleceniami. Ale już gdy ich nie było, a jakże często to jest wśród naszych dzieci. Ale kiedy już nie było ich, tych nauczycieli słowa, tych, którzy byli tymi autorytetami, zachowania były zdecydowanie inne. Czy można wtedy powiedzieć, i sądzę, że to było pod tekstem także i tego, co Paweł mówi, że ta nauka została przyjęta i zakorzeniona w sercu? Nie. Dochodzę do przekonania także i po swoim życiu i swoich doświadczeniach, że granica między szczerością a nieszczerością jest naprawdę bardzo cienka. I przede wszystkim zależy od nas. Mamy pewne wytłumaczenie tej sytuacji. Ono pochodzi z naszej natury, tej cielesnej natury. Otóż nasz naturalny ludzki mechanizm jest obronny i sterowany naszą niezależnością. Mamy coś takiego w sobie, że chcemy z natury, i to dzieciństwo widzimy, chcemy być niezależni. I kieruje nas raczej w kierunku nieszczerości. A postawa szczerości wymaga jednak naszego zaangażowania i pewnej naszej odwagi, pewnej naszej decyzji. To jest odważna decyzja, która zawsze wymaga jakiejś naszej siły woli. I czasami my ją chcemy wyrazić, czasami nie. Kolejną sprawą, na którą w tym wersecie w liście do Filipian zwróciłem uwagę, to mowa Pawła o narzekaniu, szemraniu i zwątpieniu. Chciałbym, żebyśmy przeczytali werset 14 w różnych przekładach Biblii. Werset 14 drugiego listu do Filipian, drugiego rozdziału. W Biblii Warszawskiej czytamy: czyńcie wszystko bez szemrania czy wahania. W Biblii Warszawsko-Praskiej: czyńcie wszystko bez utyskiwań, zdecydowanie. W Biblii Tysiąclecia ten werset tłumaczony jest: czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań. I w przekładzie Nowego Przymierza: czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Nasze życie niestety nie jest usłane różami. I nie jest zawsze pełne samych sukcesów. No i taka jest rzeczywistość. I my możemy go sobie w naszej wyobraźni zawsze jakoś tak udoskonalać i tutaj w Kościele możemy go troszeczkę przykoloryzować, ale taka jest nasza rzeczywistość. Jak my mamy się do tej rzeczywistości odnieść, kiedy czasami mamy kłody pod nogami? Bo przecież to nie fakt, że jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że mamy rodzinę, że mamy pracę, że mamy różne inne rzeczy, sprawia, że narzekamy i wątpimy. To nie te okoliczności, ale to te właśnie czasami przeszkody. Albo ktoś nam robi przykrość, albo ktoś nas nie rozumie, albo nie widzimy postępu w naszym życiu. Nie potrafimy sobie z czymś poradzić, albo po prostu czegoś nam brakuje. To powoduje ten stan naszego zwątpienia, utyskiwania, szemrania czy narzekania. Jak zachować się w takich okolicznościach? Jak zachować w takich okolicznościach tą pewność, tą radość życia i jakikolwiek entuzjazm? Ja sobie zadałem pytanie, czy w ogóle jest możliwe, aby człowiek zachowywał się tak, jak naucza Paweł. Jak wskazuje nam Boże Słowo. Kiedyś sobie zapisałem, ja to później wykreśliłem, jednak to powiem. Czy nie można sobie czasami chociaż trochę ponarzekać? Przecież to czasami takie uwolnienie przynosi. No pewnie, że można. Przecież Pan nas do wolności powołał. Pytanie takie, na ile nam to tak naprawdę pomoże, a na ile spowoduje, że jeszcze bardziej troszeczkę osłabniemy w swoim staraniu się. Ale jeżeli takie zdanie jest napisane w Słowie Bożym, to znaczy, że jest w Bożym sercu. Ale jeżeli jest ono w Bożym sercu, to oznacza, że jest to możliwe, bo dla Boga, tu już też żeśmy wyznawali, nie ma nic niemożliwego. Nie ma. Jeżeli w Duchu Świętym tak Pawłowi wskazał, żeby napisał ten list, to tak jest. To istnieje taki stan, jak stan bez utyskiwań, zdecydowanie, bez narzekania i bez powątpiewania. Bardzo bym chciał go mieć. Kiedy myślałem o tym w aspekcie czytanego fragmentu do Filipian, zrozumiałem, że fundamentem zdrowej postawy, która spełni to, o czym pisze Paweł, są trzy słowa. Jezus, nasza tożsamość i wiara. Bardzo często, ja to sobie tutaj zaznaczyłem, połączona z odwagą, bo tego niesamowicie potrzebujemy, kiedy chcemy iść z wiarą do przodu. I myślę, że trzy te słowa w piękny sposób siostra Natalia w zeszłym tygodniu tutaj na wstępie przedstawiła. Nie umiem wam tego tak przedstawić, ale chciałbym, żebyśmy na ten temat chwilkę porozmawiali. Jezus. Jezus jest najważniejszy. Jego tutaj dzisiaj czciliśmy. O nim od samego początku mówimy, bo wszystko od niego zależy. Bo on jest źródłem. Ja nie wiem, jak długo jesteś tutaj na tym miejscu. Jak długo w ogóle słyszysz o Jezusie. Ale niezależnie od tego, jak ty go dzisiaj postrzegasz i jak go ty odczuwasz, a ile sobie przypisujesz, to on jest źródłem twojego życia. To on jest źródłem twojej radości. To on jest źródłem twojego sukcesu. To on jest źródłem twojej odwagi. To on jest źródłem twojej mądrości. On jest źródłem twoich przełomów, jakie chciałbyś przejść. On jest źródłem twojej zdolności kochania. On został ustanowiony przez Twórcę Panem nad wszystkim, aby wszystko w nim miało swój początek. Wszystko, także odczucia, których pragniesz, w nim mają swój początek. Paweł tak pisze o decyzji Stwórcy, Boga Ojca, nawiązując do psalmu 8, czytamy o tym w Hebrajczyków 2:7-8. Tak mówi o tym, co uczynił względem Jezusa. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A potem uzupełnia w 8 wersecie. a poddawszy mu wszystko, nie zostawił niczego. Słuchajcie, czy wierzycie, że Stwórca stworzył wszystko? I On to wszystko, zgodnie z tym Słowem, nie zostawił niczego, co by poddane Mu nie było. Wszystko jest w rękach Jezusa. Dlatego zachęca nas dalej i tutaj mam ten werset z Biblii Poznańskiej, Hebrajczyków 12:2. Spoglądajmy na Jezusa, który wprowadził nas na drogę wiary i przewodzi na niej aż do końca. Na Jezusa. On nas tam wprowadził. My zrobiliśmy pewne kroki. Pewną odwagę wyraziliśmy. Bardziej nasze pragnienie. Ale to On na tej drodze przewodzi. Drugi temat, tożsamość. Musimy pojąć, musimy przyjąć w naszych myślach, w naszym sercu, kim my jesteśmy. Musimy w oparciu o Boże Słowo, o to, co jest zapisane w Biblii, musimy szukać odpowiedzi. Jak na nas patrzy Bóg? Jaka jest nasza tożsamość? I czym różnimy się od tego świata? Powinno to być jedno z najważniejszych pytań, kiedy rano wstajemy, kiedy bierzemy Biblię do swoich rąk. Kim jesteśmy? Kim nas Bóg uczynił? Aż do momentu, w którym nie nabierzemy pewności co do naszej tożsamości i nie pojawi się nawet nic zwątpienia, kim jesteśmy i co możemy w Jezusie Chrystusie. Chciałbym przeczytać, posłuchajcie, co Bóg zapisał na Twój temat. Twój, każdego z Was. Izajasz 43:4-5. Jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję. I nic nie oddzieli nas od tej miłości. Więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. I to jest bezgraniczna prawda. Wierzę w to. Żyję tym słowem. Żyję, że On naprawdę mnie kocha. Nie ogranicza się w tej miłości ze względu na moje słabości, które się objawiają, których nie umiem sam pokonać. A co powiedział Pan Jezus? Czytamy w liście Jana 14, rozdział 18 do 20 wersetu. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie. Te słowo jest skierowane także i do nas, dzisiaj tutaj. Wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Niech każdy z nas szuka tego poznania, pragnie tego poznania, że Jezus jest w was. Jezus żyje w nas. W liście Pawła do Galacjan, 2:20, lubię ten fragment. Może ze 2-3 razy już go podawałem, ale nigdy mi się nie znudzi go czytać. Czytamy. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. I ten kolejny fragment, który kocham wyznawać. Żyję więc już nie ja. To znaczy, że nie wypieram się zupełnie siebie. Ale żyję już nie ja. Ale żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Choć powierzchownie wydaje nam się, że jesteśmy tylko sobą, zdani sami na siebie, na własne zdolności i na własne możliwości, to jednak rzeczywistość jest taka, że żyje w nas Jezus, żyje w nas Jego Duch i Jego moc wyzwala się w nas. Jego rzeczywistość zaczyna się objawiać i wydawać owoc w naszym życiu. jest jeden aspekt. Kiedy my zaczynamy ufać Jezusowi, kiedy zdajemy się na Niego i zdajemy się na obecność Jego Ducha Świętego i to, co nam podpowiada. Każdy, kto tego doświadcza, doznaje posilenia, doznaje takiego poczucia pewności. To coś jest, to coś niesamowitego, być człowiekiem i jednocześnie mieć Boga w sobie. Ale to nie jest tylko teoria. Można to przeżyć. Można tego doświadczyć. Można tego doświadczać każdego dnia. To moment, w którym ty w ufności pozwalasz, żeby On, Jezus w tobie, dał ci siłę do przetrwania, kiedy brakuje ci tej siły. Dał ci mądrość, kiedy jej potrzebujesz. Żeby udzielił ci autorytetu. Dał ci szczególną przychylność ludzi, na których nie masz absolutnie żadnego wpływu. Jeżeli takie przeżycie, takie spotkania z Bogiem są tylko wspomnieniem, to chcę zachęcić, aby zacząć to praktykować. To nie wiedza, to nie teoria ani teologia. To nawet nie przeżycia innych ludzi będą powodować, że twoja wiara będzie wzrastała, że będziesz szedł krok w krok coraz dalej za Bogiem. Ale to twoje osobiste przeżycia z Bogiem dadzą ci pewność, taki fundament. Nie zawiodę się. Bo czasami, wiecie, kiedy przychodzi silniejsza przeszkoda, to cała ta teoria pada. Ale nigdy i nikt nie wyrwie ci tego, co ty masz w swoim sercu, co osobiście przeżyłeś, czego osobiście doświadczyłeś. Pamiętam teraz na tym seminarium dla pastorów, jedno z pierwszych wykładów, który nam wygłosił pastor z Singapuru, powiedział, pastor z Malezji powiedział właśnie, że żeby zwracać uwagę na przeżycia z Bogiem, na przeżycia z Duchem Świętym. Nie tylko teoretyzować na temat Ducha Świętego, ale pozwolić przeżywać, pozwolić, żeby Duch Święty poruszał się w naszych społecznościach. Żebyśmy mieli pewność tego, z kim mamy tą społeczność. A wtedy, kiedy nabieramy tej pewności, kiedy twoje osobiste przeżycia dadzą ci tą pewność, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś synem i córką Ojca Najwyższego, że jesteś otoczony miłością Jezusa, wtedy wszystkie te przeszkody, mniejsze, większe, te utarczki, te słowa, które nas dotykają, wtedy nie mają tak dużego już znaczenia. Wszystkie te okoliczności nie są w stanie zgasić twojej pewności siebie, twojego poczucia wartości i twojej radości. Jest taki piękny werset w liście do Koryntian, trzeci rozdział, drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, czwarty werset. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie. Lecz zdolność nasza jest z Boga, który też uzdolnił nas. Wiecie, to jest w stanie, w czasie przeszłym. On nas uzdolnił. My to mamy w sobie. Abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie jesteśmy w stanie spełnić jakichkolwiek Bożych oczekiwań bez tego uzdolnienia, bez tego kształtowania nas przez Boga. I kolejny werset z listu do Filipian, werset, który też czytaliśmy. To sam Bóg bowiem wzbudza w was dobre pragnienia i sprawia, że możecie działać zgodnie z Jego wolą. Jakże ważne jest, żeby być tego świadomym, żeby się uchwycić też tej obietnicy, żeby rozmawiać z Bogiem na ten temat, żeby Mu składać nasze słabości i mówić, tak pragnę bardzo iść do przodu, pragnę Ciebie poznać. A Bóg zbuduje w Tobie to pragnienie, które On ma w sercu. Więcej, nie tylko zbuduje. On spowoduje, że będziesz owocny. Jeżeli nie chcesz się gubić w swoich pragnieniach, wiecie, mamy różne pomysły na nasze życie. I to nie jest złe. Ja tego nie krytykuję, bo sam je mam. Ale jeżeli nie chcemy gubić się w priorytetach i czuć się zawiedzionym, a jakże często to się zdarza, użyjmy świadomością Boga w nas, świadomością Boga w nas. Nawet gdybyś codziennie powtarzał sobie, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Pobudzisz też i swojego ducha, i swoje myśli w tym kierunku. A On ma moc pobudzić w tobie pragnienia zgodne z Bożą wolą. Wiara. Nie chcę tutaj dużo mówić na temat wiary, dlatego że było setki wspaniałych kazań na temat wiary, ale chciałbym powiedzieć kilka słów o wierze, która pozwala nam przechodzić ponad naszymi stratami, dlatego że mówimy o pewnych przeszkodach i o pewnych okolicznościach, przed którymi czasami stajemy. Pozwala ta wiara nam przejść ponad naszymi stratami i podejmować odważne decyzje. No ale nie idzie bez takiej najpiękniejszej definicji wiary Hebrajczyków, 11 rozdział, 1-2 werset. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Czyli jeszcze tego nie mamy, spodziewamy się, nawet więcej, jesteśmy tego pewni. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Gdyby wiara wynikała z tego, co widzimy, zobaczyliśmy, to już by nie była wiara. Po prostu byłoby czymś, czego się po prostu spodziewamy i coś, co jest. Ale my wierzymy w to. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Ufam, że i my takie świadectwo mamy i będziemy mieli. Kiedy modliłem się, kiedy myślałem nad tym tematem, miałem taki obraz. Wyobraźmy sobie, że wracamy do domu z pracy, ze szkoły. Deszczową porą. Już sama deszczowa pora sprawia nam dyskomfort. I wiemy o tym, że tak jest. A tu na naszej drodze pojawia się na chodniku wielka dwumetrowa kałuża. Więcej. Gdzieś tam z boku zleci nam jakieś błoto do tej kałuży. Aby spokojnie iść dalej, brakuje nam zaledwie 2 metrów. Co mamy zrobić? Drogę znamy. Codziennie nią chodzimy. Sytuacja faktycznie jest przed nami bardzo niewygodna. Bo wymaga od nas albo gimnastyki, na którą w ogóle nie mamy ochoty, bo jest nam po prostu dobrze, jak idziemy sobie tak normalnie, albo to, że sobie buty pobrudzimy. To jest wyzwanie. Czasami może to być duże wyzwanie. Czy często nam się zdarza, że w takiej okoliczności podejmujecie decyzję: nie, ja pójdę 500 metrów dalej dookoła, ominę tą kałużę i nie będę się babrał w tym wszystkim, bo nie mam ochoty ani na pobrudzenie się, ani nie mam ochoty na to, żeby się jakkolwiek gimnastykować. Myślę, że nie. Bo takie sytuacje w naszym życiu są po prostu nagminne. Powiem, że to jest przecież normalne w naszym życiu. Bo robimy 2 kroki do przodu, może sobie coś tam obrudzimy, przejdziemy na drugą stronę, może o trawę wytrzemy sobie buta i 5 kroków dalej w ogóle już nie pamiętamy o tym, że kałuża była na naszej drodze. A gdy chodzimy tą drogą codziennie, to tak naprawdę, kiedy w kolejnym dniu stajemy przed taką przeprawą, to w ogóle w naszej głowie już nawet nie ma myślenia o decydowaniu. My po prostu przechodzimy i wiemy, jak to zrobić i w ogóle niczym się nie zamartwiamy. Nie robimy sobie w ogóle żadnego problemu. Nie plączemy sobie głowy jakimiś niepowodzeniami na naszej drodze. I to są takie, wydaje nam się, zwykłe przeszkody. Ale ja mam wrażenie, że w naszym życiu duchowym, w naszym powołaniu, dotyczy to także i mnie, kiedy idziemy za głosem Jezusa, kiedy przychodzi nam wykonać w naszym życiu przesłanie Słowa Bożego i natrafimy na przeszkodę typu: powinienem się trochę otworzyć, powinienem się może troszkę bardziej zaangażować, już nie mówię o zaangażowaniu, powinienem może coś dać, to się zatrzymujemy i analizujemy straty. Podobnie jak przed tą kałużą. czy ja na tym dużo stracę? Czy to jest w ogóle po mojej myśli? Czy ktoś inny na tym bardziej nie zyska? Czy się nie zmęczę? Czy jest to dla mnie wygodne? A w ogóle czy to jest dla mnie bezpieczne? I czasami mam wrażenie, może nie tyle mam wrażenie, widzę to także i czasami po sobie, że najwygodniej jest nam szukać innej drogi alternatywnej. Poczekać. Odłożyć sobie tą decyzję na później. Ale ta droga alternatywna nie jest pewna. Ja w ogóle nie wiem, jak później będzie. Nie mam żadnej pewności. Jest moment, czuję to w swoim sercu, jest wyzwanie, nie podejmuję żadnej deklaracji, zostawiam to sobie na później, bo myślę, a później pewnie drugi raz będzie zawołanie, może się bardziej zaangażuję. Ale ja nie jestem pewien, czy będzie później ten czas i to dostarcza nam jeszcze dodatkowego pewnego stresu, pewnego oskarżenia albo co gorsze, zatrzymujemy się, zawracamy albo w ogóle nic nie robimy. To wszystko z biegiem czasu siłą rzeczy będzie powodowało w nas pewnie zniechęcenie. Nie rozwijamy się. Będzie zanikało w nas pewne życie, życie takie Boże, taka radość. Słuchajcie, jakby inaczej to wyglądało, gdybyśmy nie analizowali tych sytuacji. Jest jakieś wezwanie. A my idziemy dalej zgodnie z tym powołaniem, bardziej ufając i wierząc, że codziennie idzie z nami, że codziennie żyje z nami Jezus, który wszystko widzi, który ma wszystko. Jezus ma wszystko. Wszystko, co my potrzebujemy, także i wszystkie rozwiązania tych naszych wewnętrznych dylematów. I sam fakt, gdybyśmy tylko chcieli popatrzeć na to w tej perspektywie, czy Jezus nam tyle razy obiecał, Boże Słowo, że za każdym razem, kiedy my będziemy zaangażowani, Jezus obiecuje nam nagrodę i to naprawdę z dodatkami. On daje nam mądrość, aby wszystko zrobić rozsądnie. On daje nam siłę, aby przejść nad albo przez wszelką przeszkodę. Daje nam wszelką radę. Daje nam pewność. Daje nam przekonanie, że nie ma takiej góry, przez którą nas nie przeprowadzi. Wiecie, gdybyśmy mieli taki charakter, taką otwartość na Boże wyzwania, ja tak sobie myślę, że jakie wspaniałe byłyby nasze osobiste odczucia. Wspaniałe byłyby, bo za każdym takim krokiem, ja kilka takich kroków przeszedłem. Oczywiście był opór, ale zdecydowałem się, nie wiedząc, czy się w ogóle będę nadawał, jaka będzie cena, kompletnie sobie z tego nawet nie zdając sprawy, szedłem do przodu. Dzisiaj jestem Bogu naprawdę szczerze wdzięczny, że wychowywał mi, że pokazał mi tyle słabości. Cóż mi tam taka niewielka strata, którą miałem? Ktoś coś powiedział, może w kierunku do mnie, może ktoś mnie obraził. Jest we mnie coś takiego, co daje mi siłę, żeby iść dalej do przodu. Ważne, że poszedłem dalej. Ważne, że jestem odważniejszy, że jestem pewniejszy na przyszłość. Nie mam już pewnych zwątpień. Nie muszę wracać jakby do pewnych rzeczy. Nie muszę szemrać. Bo ja wiem, bo jesteśmy świadomi, gdzie idziemy, co nas czeka, jaka jest nagroda i gdzie jest ta nagroda. Jest radość. Można iść do przodu i to jest życie. A życie to jest to, o czym jest mowa w zbawieniu. Żyjemy. Żyjemy z Bogiem. I do tego tymi wszystkimi przeżyciami, tym doświadczeniem możemy dzielić się także z innymi. Czy lubicie takich ludzi wokół siebie? Ja lubię. Wiele razy tacy ludzie wyciągali mnie z takiego właśnie załamania, pokazywali mi i patrzyłem na ich świadectwo życiowe i widziałem coś niesamowitego. Chciałbym mieć takie pragnienie, chciałbym mieć taką odwagę, chciałbym mieć taką śmiałość, ale często ta śmiałość wynikała z wychowania i z ukształtowania. ani Piotr, chociaż Piotr był dość odważny, ani Paweł, a pamiętacie Mojżesza. Wszystko, co potrzebujemy, Bóg nam da. I tu wcale nie chodzi o to, żeby ktoś był od razu ewangelistą i kaznodzieją. Chodzi czasami o drobiazgi. Miałem taki jeszcze jeden obraz, którym chcę się podzielić. Wyszedłem kiedyś w nocy do ogrodu. Duży trawnik i gdzieś tam w oddali kilka lampek. Cztery lampki takie solarne. Było ciemno. Nie było, no praktycznie gwiazdy było widać, ale nie było księżyca. Lampy żadne nie świeciły. Było naprawdę ciemno. I tak spojrzałem sobie na te lampki. To była niewielka jasność. I wcale mnie to nie zachęcało, żeby wejść dalej do ogrodu, bo było po prostu ciemno. Nie wiedziałem, że tak powiem, w co wdepnę. I tak sobie pomyślałem, gdyby tam było 10 razy więcej tych lampek, to pewnie bym sobie wieczorem pospacerował po tym ogrodzie, bo niebo było piękne. I kiedy tak myślę i nawiązuję sobie do tej sytuacji, kiedy wczoraj tak rozważałem też tą myśl, tą wizję, to spojrzenie, przyszła mi taka myśl. Mamy taki wielki przywilej. Ja mam osobiście taki wielki przywilej, że możemy mieć ze sobą społeczność. Wielu z was poznałem. Z wieloma z was mogłem indywidualnie mieć jakąś społeczność i rozmawiać z wami. I wiem o tym, że jesteście nie tylko niesamowicie cennymi ludźmi, ale jesteście niesamowicie uzdolnionymi ludźmi. Macie niesamowite charaktery. Każdy z was jest inny. Kiedy spotykamy się czasami tak na modlitwach, na grupach, tak sobie mówię, wiecie, że w takiej różnorodności można mieć taką jedność, to jest niesamowite. Że z tylu różnych poglądów można mieć jeden cel i iść ramię w ramię do przodu. Wiele wspaniałych osób. I czasami mam takie wrażenie, że wy sami o sobie w ogóle o tym nie myślicie. Będąc z wami w osobistych jakichś tam relacjach. Jak bardzo cenni jesteście i jak dużo każdy z was może wnieść do relacji drugiego człowieka, do społeczności drugich osób. Jakoś tak mamy taki system ten obronny, tak mocno wyczulony. Tak pomyślałem, gdyby Bóg mógł, tak sobie tylko pomyślałem. Ale rozważcie, bo może to jest możliwe. Gdyby Bóg mógł skorzystać z potencjału wszystkich osób, które przychodzą tutaj na nabożeństwa, na nasze spotkania, z całego potencjału. To światłość rozproszyłaby wszelką ciemność tutaj wokół nas. Powiem wam, że to jest to pragnienie tej większej ilości lampek. To wtedy ta ciemność, o której pisał Paweł, o której czytaliśmy, tego zepsutego, wynaturzonego pokolenia, zostałaby zupełnie oświetlona. I z przyjemnością wchodziłoby się do takiego ogrodu. Naprawdę z przyjemnością. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile my wspólnie razem mamy wspólnych znajomych, o których czasami myślimy, marzymy, żeby poznali Jezusa. A dopóki nie będziemy mieli społeczności ze sobą, nigdy się o tym nie dowiemy. Najgorzej będzie, jak zaśniemy, odejdziemy i dalej sobie tego nie wyrazimy i nie będziemy mieli wspólnych tematów, wspólnych modlitw, wspólnych pragnień. Bo Boży Kościół to ludzie połączeni relacjami ze sobą. To nie jest instytucja i to nie jest budynek. Nie ten budynek nas łączy. Naprawdę ja w to wierzę, że nie ten budynek was łączy. Bo ten budynek może być najpiękniejszy. Możemy go za 1 000 000 złotych tutaj wyremontować. Ale jeżeli tutaj by was nie było, to ja bym tutaj nie przychodził. Może bym przychodził, może z tym utęsknieniem i pragnieniem, bo tutaj była społeczność. Ale to wy jesteście tutaj najcenniejsi. Czasami nas Bóg oddziela od naszych najbliższych. Ale tutaj czasami potrafimy odnaleźć tą drugą część, tą czasami brakującą. Tą dziurę, którą możemy uzupełnić tej Bożej miłości, takiego Bożego podpowiadania, co mamy dalej zrobić. Chciałbym was zachęcić do wszelkiego i odważnego zaangażowania, szczególnie w relacje w tej społeczności. Rozmawiamy teraz o uruchamianiu grup domowych i różnych innych spotkań. Nasz Kościół potrzebuje każdego z was. Każdego. Nie ma osoby mniejszej i mniej ważnej. Każdego. Bo macie w sobie Jezusa. Dlatego jesteście już z tego tytułu cenni. I mógłbym nawiązać do tego wstępnego wersetu. Możecie zrobić użytek ze swojego zbawienia. Każdy z nas może. I na zakończenie dwa takie wersety. Myślę piękne. Niech one będą dla nas taką motywacją dodatkową. Psalm 56, 4, 5 werset. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję, Bogu, którego słowo wysławiać będę. Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? I Izajasza, 12 werset, 12 rozdział, 1-6 werset, będę czytał z Biblii Tysiąclecia. Ty powiesz w owym dniu: wychwalam Cię, Panie, bo rozgniewałeś się na mnie, lecz Twój gniew się uśmierzył i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest zbawieniem moim. Będę miał ufność i nie ulęknę się, bo moją mocą i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla mnie zbawieniem. Wy zaś z weselem wodę czerpać będziecie ze zdrojów zbawienia. Będziemy czerpać tą wodę ze zdrojów zbawienia. Powiecie w owym dniu: chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia, rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy. Niech to będzie wiadome po całej ziemi. Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu. Kochany bracie, kochany siostro, bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela. Chcę błogosławić was na każdy kolejny dzień. Czasami mam taką myśl, nie będziemy może tego robić, ale każdy niech w sercu to rozważy. Będziemy się modlić za chwilę. Najchętniej zrobiłbym wyzwanie. Może jest ktoś, kto chciałby takiego przełomu w swoim życiu, ale niech każdy w swoim duchu, w swoim sercu odpowie sobie na pytanie: czy mogę? Czy chcę? Czy pragnę? Możemy być zaszczytnymi naczyniami. Każdy z nas. To nie zależy od tego, jak ty już jesteś na tą chwilę uzdolniony. To zależy od tego, jakie masz serce sługi. Ale masz Jezusa. Gwarantuję ci i potwierdzam to także, że jesteś uzdolniony we wszystkim, w czym Bóg pragnie wykorzystać twoje życie. Jesteście niesamowicie cenni. Kiedy wyjdziecie z tego miejsca, niech jasność zajaśnieje nad naszym miastem. Niech wszyscy ludzie widzą to w cechach charakteru, w waszym zachowaniu, w wartościach, które wyznajecie, w waszej szczerości, w otwartości wobec innych ludzi, w chęci pomocy i w wierze, że z Jezusem naprawdę wszystko potrafimy przez każdą górę i przeszkodę przejść. Niech nie będzie zwątpienia i narzekania. Nie ze względu na to, że takich sytuacji nie będzie, że przeszkód nie będzie, ale ze względu na to, że wiemy, jaki będzie dzień kolejny. Pamiętajcie o tej kałuży. Przejdźcie przez tą kałużę. Niech niektóre przeszkody w ogóle niech nawet nie zawracają wam z waszej głowy. Pamiętajcie, kim jesteście, do kogo należymy i że dalsze jest nasze życie. Nie zatrzymujemy się na tym miejscu. Może wstańmy. Proszę Ciebie, Duchu Święty, bądź tu teraz szczególnie obecny. Prowadź nasze myśli i dotykaj się naszego serca. Boże, powiedziałeś: sprawujcie swoje zbawienie. Powiedziałeś: czyńcie swoje zbawienie. Chcemy Ci dziękować za dar zbawienia, za życie. Chcemy Ci, Ojcze, dziękować za Jezusa, który przyszedł do naszego życia i wyzwolił nas ze śmierci, z grzechu i dał nam prawdziwe życie, prawdziwą przyszłość. Może nie znamy Twojego planu, ale chcemy, Panie, aby to, do czego nas wezwałeś, Panie, było realizowane w naszym życiu. Aby kiedy czytamy Twoje Słowo, dotykał nas, Panie, Duch Twój, dotykał naszego serca, naszego sumienia, naszych myśli, abyśmy mieli odwagę, otwartość i szczerość, aby wchodzić w tą przestrzeń Twojej łaski, Twojego błogosławieństwa, Twojej dobroci, Panie. Panie, prosimy Ciebie, naucz nas pokonywać tak przeszkody z wiarą w to, że jesteś z nami, że nigdy wolą Twoją nie były żadne przeszkody pod naszymi stopami. Z wyznaniem, że jesteśmy Bogiem, jesteśmy dziećmi Boga zwycięskiego, który zwyciężył wszelką przeszkodę. Abyśmy mogli wykonać nasze powołanie i nasze zbawienie. Abyśmy prawdziwie byli światłem, tak jak Paweł napisał. Abyśmy byli jak najjaśniejsze gwiazdy na niebie. Panie, kochamy Ciebie, wyznajemy to, Panie. Kochamy Ciebie i dziękujemy Ci szczerze, że jesteś w nas i żyjesz w nas. Uczyń to wszystko ze względu na swoją łaskę, na swoją dobroć, na swoją doskonałość i na Twoją miłość, Panie. A wszelką słabość naszą składamy przed Tobą, Panie. Panie, Ty widzisz serca każdego i myśli każdego z nas. Usuń wszelką przeszkodę. Kiedy do nas kolejny raz będziesz mówił, abyśmy widzieli, czego od nas oczekujesz i abyśmy nie zastanawiali się dwa razy, czy chcemy to zrealizować, czy nie. Ja ufam w Twoją nagrodę, Panie. W Twoje obietnice. A Twoja moc niech nas w tych momentach trudnych posila. Byśmy mieli siłę zmienić swoje myśli, swoje nastawienie. Abyśmy mieli mądrość, czego od nas oczekujesz. I abyśmy byli wytrwali w tej drodze, Panie. Abyśmy potrafili dać odpór wszelkiemu narzekaniu. Niech na naszych ustach będzie to słowo: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Niech to będzie tak zakorzenione w naszym sercu, żeby w każdym momencie przychodziło nam na nasze myśli. Dziękujemy Tobie, Panie. Dziękujemy Ci za ten wspaniały Kościół. Dziękujemy Ci za Twój wspaniały Kościół. Dziękujemy, że on żyje, że on będzie wzrastał, że on się będzie rozwijał. I dziękujemy, że nam dałeś udział w tym, co zaplanowałeś za naszego pokolenia. To niesamowita Twoja dobroć, Panie. To niesamowity dla nas przywilej, Panie. Wywyższamy, błogosławimy Ciebie, Panie, a także i oczekujemy Twego błogosławieństwa. Teraz, kiedy będziemy się rozchodzić, kiedy będziemy wracać do naszych domów, kiedy będziemy wracać do naszych środowisk, później do pracy, do szkoły, prosimy o Twoje błogosławieństwo, o Twoją szczególną przychylność, o Twoje siły, o Twoją moc i o to, abyśmy nie zapominali Twego imienia w każdej trudnej sytuacji. Ojcze, dziękujemy Ci za Jezusa. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że jesteś z nami. Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, nasz Panie. Oddajemy Tobie siebie. Amen. Amen.